Dzisiaj trochę taka korespondencyjna debata prezydentów, nie, prezydentów, kandydatów na prezydenta Warszawy. Doktor Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Gdyby było wiele stanowisk prezydentów, to nie trzeba by tej kampanii robić. Każdy byłby szczęśliwy.
Może lepiej. Wybory na wiceprezydentów jeszcze może przy okazji rozpisywać,
i
prawda?
I wtedy każdy byłby zwycięzcą.
No tak.
Nie byłoby przegranych, nie byłoby smutku. Każdy miałby swoją rolę potem do odegrania w ratuszu. Minął pan się z Przemysławem Wiplerem. Siedzieliśmy przy dużym stole u nas w takim pokoju, gdzie się przyjmuje gości. No i rozmowa o Warszawie. Pan czuje się bardziej kompetentny od Przemysława Wiplera, bo Przemysław Wipler taką szpileczkę wbił, że on lepiej zna Warszawę, nie musi się uczyć, nie musi każdego wywiadu od tego zaczynać, że zna wszystkie 18 dzielnic.
Ja też nie muszę rozpoczynać, ale prezydent Trzaskowski musiał, bo jak kandydował, to nie znał wszystkich 18 i miał z tym problem. Jak pamiętamy słynną wypowiedź, że zastanawiał się, czy Rembertów jest częścią Warszawy, bo mu się kojarzy z miejscem, gdzie była jego była dziewczyna. To wiele mówi o dotychczasowym włodarzu. Czy czuję się bardziej kompetentny od Przemysława Wiplera? No, gdybym się czuł mniej kompetentny, to bym nie kandydował.
No, na sukcesy oczywiście w biznesie pan jest...
No, w biznesie z nim nie konkuruję, to rozmawiamy o polityce. Ja na pewno nie będę konkurował z nim na doświadczenie biznesowe.
Ma duże... Aż miałem taką ochotę, bo ostatnio jeden z dziennikarzy, tu wspomniany z nazwiska przez pana Wiplera, pan Dobski, wyciągnął, ile jest wart zegarek pana Wiplera. Chyba 20 tysięcy na tyle go wycenił. Można by porównać, kto jaki ma
Ja mam o wiele tańszy zegarek, który liczy kroki i mierzy tętno po to, żeby wiedzieć, ile kalorii się na siłowni spala, ale on kosztuje mniej niż 1000 złotych.
Nie 20 tysięcy, a myślę, że to jest wyznacznik. Może jednak prezydent Warszawy powinien mieć nie tylko doświadczenie akademickie i urzędnicze, ale właśnie biznesowe.
Tak?
Że to jest pytanie, nie, panie doktorze.
Wydaje mi się, że to nie jest jedyne doświadczenie, które powinien mieć prezydent. Prezydent Warszawy zarządza gigantyczną strukturą administracyjną. Musi wiedzieć, jak być menadżerem sfery publicznej. Ja zarządzałem województwami, wielomiliardowymi budżetami i mam w tym bardzo duże doświadczenie. Oczywiście, że trzeba mieć świadomość, jak funkcjonują przedsiębiorcy, czym jest wolny rynek, jakie tam panują zasady i w tym względzie wydaje się, że posiadam kompetentną wiedzę. Ale nie uważam, że najlepszym rozwiązaniem zawsze jest takie proste mówienie, że ktoś, kto odniósł sukces w biznesie, będzie świetnym prezydentem Warszawy.
Ale
albo
Warszawa to jest miasto sukcesu. Ja pamiętam poprzednią kampanię, nawet Piotr Ikonowicz, no już trudno o bardziej antykapitalistycznego kandydata w Polsce, mówił: parzę te wielkie wieżowce i to mi się podoba, niech Warszawa się rozwija. Warszawa jest jednak, no jest jednak miastem szklanych domów i miastem tych, którym się udało.
No tak, ale właśnie jest takim miastem dzięki inicjatywie prywatnej. Dzięki tym przedsiębiorcom, dzięki ludziom, którzy tu pracują, dzięki realizują marzenia, spełniają swoje aspiracje życiowe, a nie dzięki władzom miasta. I na tym polega problem i na tym polegają te wybory. Aby Warszawa rozwijała się na miarę swoich możliwości, czyli żeby strategie wprowadzane przez prezydenta były w efekcie synergii razem z tym wszystkim wspaniałym, co robią warszawiacy.
I pan doktor może wiele słów powiedzieć, wiele programów pokazać, a i tak kończy się jak w pana jednym z ostatnich wywiadów, gdzie on powiedział: ta kampania nie ma wymiaru programowego, że tutaj nie program się liczy, nie ma debaty programowej, media się tym nie interesują, że są to wybory pewnie trochę na szyld partyjny i tyle.
No mam nadzieję, znaczy powiem tak, no w najgorszym wypadku byłyby wyborami, kto jest wyższy, kto ładniejszy i kto bardziej modny.
Wyborami są, kto jest z PiS-u, a kto z Platformy.
Ale potem drugi stopień kręgów piekielnych, bo wymieniłem panu najgłębszy, no to faktycznie na szyldy partyjne, a najlepsza sytuacja byłaby, gdybyśmy mówili o programie. I to, co mnie odróżnia od kontrkandydatów, to przedstawienie programu. Zresztą dzisiaj jeszcze na konferencji prasowej będę pokazywał cały program dla Warszawy, wieloaspektowy, dotyczący wszystkich dziedzin życia. I że nikt, ani pani senator Biejat z Lewicy, ani żaden z moich konkurentów nie przedstawili takiego programu.
A pan doktor przedstawił, a z drugiej strony jest tak, że Rafał Trzaskowski może powiedzieć: moim programem są dokonania. Spójrz się na Warszawę.
Przepraszam, zabawiło mnie to.
No dlaczego? Są dokonania. Linia metra się buduje. kilkanaście nowych stacji metra. Jak rozmawiam z warszawiakami, no jak to się nie buduje, niech pan spojrzy, tu rozkopane, tam rozkopane, tu się buduje, tam się buduje, wszystko powstaje.
Co się buduje? Tramwaj
się
buduje, może i wolno. A kto rozpoczął budowę drugiej linii metra?
Hanna Rynfalska, Hanna
projektowała, ale była projektowana oczywiście w czasach Lecha Kaczyńskiego, różne studia były przygotowywane, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz. Więc cóż to za wielkie osiągnięcie wskoczyć do średnio rozpędzonego tramwaju i dojechać nim do następnego przystanku. Także to jest jakby to osiągnięcie w kwestii budowy metra. Prezydent miał przygotować plany, dokumentację i wbić łopaty w trzecią linię i tego nie zrobił. Nie jest tak, że nic nie zrobił w Warszawie, ale zrobił o wiele za mało. Jak policzymy budżety miasta i je uśrednimy z ostatnich 5 lat, to powiedzmy sobie, że łącznie Warszawa miała 100 miliardów wydatków. To jest gigantyczna kwota.
To, co się za z tym stało?
Gdzie one są? No zostały źle wydatkowane, zostały przejedzone, nie zostały włożone te środki w inwestycje, które by naprawdę zmieniały
wygląd
Warszawy.
Ale źle zrobione czy rozkradzione? Przepraszam to słowo, ale to jest ulubione słowo Donalda Tuska z jego wokabularza, tak?
No ale Donald Tusk jest na antypodach tego, co ja lubię, więc nie będę się odwoływał. Nie ma, ja w odróżnieniu od niego, jeżeli nie mam jakichś dowodów, to biorę odpowiedzialność za swoje słowa, więc nie będę tak sobie na lewo i prawo rzucał, czy rozkradzione, czy nie rozkradzione, ale na pewno zmarnowane, no, zmarnowane te pieniądze zostały.
A z drugiej strony pamiętam poprzednie kampanie w Warszawie, no to jest tak, że były jakieś hasła. Pamiętam dobrze hasło i pomysł Jacka Sasina. To był jeden z niewielu kandydatów PiSu, który dotarł do drugiej tury, który się tam znalazł. Tam nie odważył się mówić o darmowej komunikacji, ale padło hasło biletu za złotówkę.
Tak, ale też proponował darmową komunikację.
I to było hasło, które jakoś się przebiło i poniosło. A jakie pana hasło się przebiło w tej kampanii?
To już pan musiałby powiedzieć, które się przebiło, bo ja mam głowę nabitą wszystkim tym, co proponowałem. I mam nadzieję, że walka ze strefą czystego transportu, opowiedzenie się za centralnym portem komunikacyjnym, czy wprowadzenie lekcji dietetyki do szkół. Takie przykładowe rzeczy, które się na pewno były wiralowe, jak to się modnie mówi. Ale niewątpliwie mamy zjawisko, w którym polityka ogólnopolska przykryła absolutnie tę kampanię. Emocje społeczne 15 października znalazły swoje ujście przy urnie wyborczej i to czuć w rozmowach z ludźmi, z politykami, z dziennikarzami.
Powiedział pan strefa czystego transportu, to pewnie i Przemysław Wipler by się zgodził, ale wielu warszawiaków patrzy na te samochody, patrzy na te ulice. No ulic szerszych nie zrobimy. Domów nie wyburzymy, żeby były 15-pasmowe autostrady.
No to program Korwina by był.
Tak. Parkingów też nie dobudujemy, Bóg wie ile. Pytanie, czy w ogóle samochód to jest najlepszy środek transportu po mieście stołecznym Warszawie, no, po każdym innym
ale
mieście.
Ale pytanie jest inne, bo jak nie dobudujemy parkingu? Oczywiście, że dobudujemy. Wreszcie należy zbudować jakieś w centrum miasta. No słyszymy szumne deklaracje w radiu, że na Placu Powstańców Warszawy będzie zbudowany parking, wreszcie w grudniu oddany, po latach naprawdę rozkopania. To jest coś nieprawdopodobnego. Potrzebujemy tej infrastruktury. Ale pytanie jest inne. Pytanie jest takie. Oczywiście docelowo chcemy miasta, które ma czyste powietrze, w którym nie ma wielkiego ruchu w centrum miasta, no bo to ma swoje konsekwencje. Tak? Tylko jak mamy się do tego centrum miasta dostawać? Warszawa jest bardzo rozległa terytorialnie. No to potrzebujemy transportu zbiorowego. I teraz, czy mamy taki transport? No nie mamy. Zaczęliśmy rozmowę od metra. No nie mamy. No więc,
Transportu,
który...
Ja na co dzień się nim przemieszczam i żyję.
Zgoda. A gdzie pan redaktor w tej dzielnicy? Pan redaktor mieszka?
Ja niestety już albo na szczęście od roku mieszkam pod miastem w rodzinnym domu, więc kolejka WKD.
Ale ma pan blisko stację WKD, tak? A no widzi pan, to jest pan szczęśliwy, ale wiele osób nie ma. I teraz co zaproponować tym wszystkim, którzy nie mają dobrego połączenia? I miasto nie proponuje nic. To znaczy mówi, zwężymy ulicę, zlikwidujemy miejsca parkingowe, nie zbudujemy parkingów podziemnych, a wy macie sobie radzić w takiej sytuacji, jak jest. A powinno być odwrotnie. Najpierw budujemy nowoczesny system transportu aglomeracyjnego, budujemy metro, budujemy nowe połączenia tramwajowe, które są cały czas obiecywane, a nie budowane. Proponujemy te rozwiązania. Widzimy, że jak to się nieładnie mówi, potoki ludzkie przerzucają się na transport zbiorowy, bo jest tańszy, bo wygodniej dojechać do pracy.
Jest
wtedy możemy rozmawiać o zmianach w centrum miasta, ale nie odwrotnie, na zasadzie dociskania kolanem i przymuszania, kiedy nikt nie ma alternatywy. Jak ktoś nie ma żłobka, przedszkola i szkoły obok swojego nowo wybudowanego siedla na Bemowie, to jak on ma rozwieźć dwójkę, trójkę swoich dzieci do szkół? tramwajem czy autobusem. To jest niewykonalne, ale to jest wina miasta, bo nie zbudowało infrastruktury tuż obok domu. Więc to jest bardzo złożony problem, który trzeba systemowo rozwiązywać.
Pytania, które w ogóle w tej kampanii nie padało, a które stanie przed każdym samorządem, transformacja energetyczna. Zielony Ład, on pewnie będzie łagodniejszy, być może
musi
będzie...
Musi być łagodniejszy, to jest absurdalne rozwiązanie.
Ale pewnie w całości od tego nie uciekniemy.
W całości nie uciekniemy, ale to jak to w Unii Europejskiej
rzucono,
no to już wiemy, że mamy serię podwyżek w tym roku zaplanowaną przez Unię i przez rząd.
No to co zrobić, żeby tego nie było? No władarz miasta, prezydent Warszawy ma takie kompetencje,
prezydent miasta nie ma takich kompetencji, mało tego.
Amortyzować te wzrosty?
Te podwyżki, które następują, podwyżka VAT-u od 1 kwietnia, jak i podwyżki cen energii, będą przekładały się na kasę miasta w bardzo zasadniczy sposób. No na przykład VAT na żywność spowoduje podrożenie różnych usług w żłobkach, w szkołach podstawowych, w liceach i w bardzo wielu innych miejscach.
Nie wiem, jak to będzie rozliczone, ale też cen energii pewnie, nie wiem, transport publiczny, o którym rozmawialiśmy, no wszystko wpłynie na
wszystko,
na budżet.
Wszelkie, przecież miasto zarządza gigantyczną infrastrukturą i to wszystko są bardzo duże koszty, jeżeli te podwyżki będą 20-procentowe, no dobrze, to naprawdę...
To co zrobić? Co zrobić, żeby warszawiacy i Warszawa jako miasto poradziło sobie z wyzwaniem transformacji energetycznej?
No tutaj zależy, jaki ona będzie miała kształt, no ale podstawowym problemem jest to, że rząd dyktuje zasady, a wszystkie samorządy muszą się do nich dostosować, więc jeżeli będzie taka sytuacja, w której rząd będzie te koszty przerzucał na samorząd, to trzeba będzie inaczej projektować budżet miasta i szukać oszczędności po to, żeby móc realizować inwestycje, bo problem z budżetem Warszawy polega na tym, że to nie jest budżet rozwoju, tylko budżet stagnacji. No, część inwestycyjna jest za mała zdecydowanie. To jest kilka miliardów, tam w okolicach dwóch i trochę. To jest o wiele za mało przy 28 miliardach całego budżetu.
A z drugiej może Warszawa powinna mieć własne elektrownie, własną fotowoltaikę, własne wiatraki, własne
nie
inne
ma,
technologie.
Znaczy oczywiście, wodór, że różne rozwiązania fotowoltaiczne na dachach budynków, czy ogrody na dachach budynków, to jest bardzo fajny pomysł i należy je realizować. Tylko, że w przypadku dwumilionowej aglomeracji to nigdy nie sprosta potrzebą. Musielibyśmy mieć małą elektrownię atomową, a za to nie odpowiada samorząd i nie buduje tego rodzaju infrastruktury. Mało tego, umiejscowienie jej w granicach administracyjnych Warszawy jest dość kontrowersyjnym pomysłem. Zresztą jesteśmy w mieście, które ma najdroższe nieruchomości w całej Polsce, więc przeznaczanie jej na farmę fotowoltaiczną byłoby szaleństwem albo na wiatraki. Ale niewątpliwie
to
należy...
To może porozumieć do klasu inne gminy. Tam
no na pewno z wielką chęcią by to zrobił. Nie, ale decyzje tutaj są rządowo-warszawskie i one muszą zapadać, bo Warszawa musi być wystarczalna pod tym względem.
Panie doktorze, Tobiasz Bocheński, kandydat na prezydenta Warszawy z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie o relacje z rządem. To już padło. Rafał Trzaskowski twierdzi, że ma dobre relacje z rządem, chociaż...
Nic nie może załatwić.
Chociaż czasami mówi, że krótszą drogę do premiera ma pani wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy, bo to też był ciekawy cytat, no ale mówi, że on się dogaduje z premierem, a pan premiera nie szanuje, nie chciał pan być jego wojewodą. Złożył pan dokumenty.
Oczywiście, że nie.
I że to jest kłopot, że on lepiej się dogada z rządem centralnym niż pan.
Jestem dumny z tego, że zostałem odwołany jako wojewoda 13 grudnia w dniu powołania tego rządu, bo wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie i nie chciałem być ani jednego dnia przedstawicielem rządu Donalda Tuska i podtrzymuję swoje słowa. Ale to co innego być podwładnym Donalda Tuska, co innego zabiegać o środki finansowe od rządu dla dobra wspólnego, jakim jest dobro Warszawy
i warszawiaków. To przekona pan warszawiaków, że będzie pan skuteczniejszy niż wiceprzewodniczący Platformy.
Oczywiście, że będę skuteczniejszy, bo wiceprzewodniczący Platformy idzie i musi prosić swojego szefa, a ja mogę negocjować i premier, który nie będzie chciał dawać pieniędzy na stolicę, to po pierwsze, po drugie na stolicę, która jest jego okręgiem wyborczym, bo stąd jest posłem, to po drugie, a po trzecie, mając partnera, który może go punktować za jego zaniedbania, będzie bardziej skory do dawania pieniędzy niż swojemu podwładnemu partyjnemu, jakim jest relacja Tusk-Trzaskowski.
Zadałem to pytanie przed godziną 8 Tomaszowi Herbichowi. Z kim mu się lepiej rozmawia o takich sprawach lokalnych, o sprawach warszawskich? Panu doktorowi też to zadam pytanie, z którym kandydatem najlepiej się panu rozmawiało? Nie o tej dużej polityce, światopoglądzie, tylko o wizji miasta.
O wizji miasta? To jest oczywiste, że z kandydatami szeroko porozumianej prawicy jest mi łatwiej rozmawiać niż przedstawić Trzaskowskim czy Zbiejat i z każdym z nich łatwiej, to były ciekawe rozmowy, co ciekawe
spostrzeżenie. Łatwiej z Przemysławem Pieplerem niż z Magdaleną Biejat.
I Korwinem i z panem Starościelcem, tak, to tak, zdecydowanie.
To jest, a z drugiej strony, czyli nie ma pan sobie
tego
genu, który jest w Prawie i Sprawiedliwości, takiego genu społecznego bardziej, który gdzieś tam łączy się z lewicą.
Nie, no mam gen społeczny, tylko że koncepcje pani Biejat donikąd nie zmierzają. Znaczy to, co ona zaproponowała w tej kampanii, to są albo wizje utopijne, albo jakieś puste hasła. Ja tam nie widzę elementów programowych, a za to uwielbia się koncentrować na kwestiach światopoglądowych, na aborcji, na innego tego rodzaju zagadnieniach, z którymi ani nie mają związku z Warszawą, ani nie powinniśmy o tym rozmawiać w momencie wyborów samorządowych. Także no, ja nie lubię rozmawiać z ideologami i propagandystami, wolę rozmawiać na argument.
Ostatnie pytanie, panie doktorze, o to, co potem, jeżeli będzie druga tura, będzie pan walczył, jeżeli nie będzie drugiej tury, to uzna pan, że ta kampania była zła, to będzie pana osobista. No to, nie, zmierzmy, za chwilę będziemy ostatni dzień kampanii, w niedzielę
tak
wybory.
Jest. Zgadza się.
No to postawmy, niech pan sobie będzie odważny i postawi sobie poprzeczkę. To jest poprzeczka, którą pan skacze. No
oczywiście, że moim celem jest druga tura, bo w drugiej turze wszystko może się wydarzyć i następuje wtedy prawdziwa debata i nie można od niej uciec i jest jeden na jeden i wtedy jest naprawdę ciekawie, bo tak się inaczej dyskutuje niż w tłumie. I to jest oczywiście celem. I to będzie zadowalające. A jeżeli będzie sytuacja, w której nie będzie drugiej tury, no to wszystko jest w rękach warszawiaków. To oczywiście, tylko że to nie jest osobista porażka, no tylko kampanijna porażka, tak? Ale bierze się ją na klatę. Mężczyzna bierze odpowiedzialność.
Patryk Jaki powiedział 5,5 roku temu, niewiele więcej mogłem zrobić, ale przyjmuję to jako jakąś swoją osobistą porażkę.
Ja nie uważam tego, że osobistą porażkę, tylko to jest porażka zawodowa, bo osobista to brzmi bardzo już tak głęboko. To jest zawodowa i mężczyzna bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy, za swoje uczynki. To jest standardowe. Znaczy wszyscy biorą, ale ja mówię w odniesieniu do siebie, więc oczywiście, że tak i wtedy trzeba posypać głowę popiołem. Ja należę do tych osób, które uważają, że w przypadku niesatysfakcjonującego wyniku, niesatysfakcjonującego osiągnięcia życiowego czy jakiejś porażki w pierwszej kolejności posypuje się głowę popiołem, potem się odbywa refleksję, co się źle robiło i idzie się dalej, bo nie siedzi się w kącie i się nie płacze, ale tak, oczywiście, dla mnie to jest jakby rzecz naturalna, ale wszystko w rękach warszawianek i warszawianek.
Już w najbliższą niedzielę ostatnie pytanie w miarę ogólnopolski. Prawo i Sprawiedliwość ile utrzyma sejmików?
Ile utrzyma sejmików? Moim zdaniem utrzyma podkarpacki, świętokrzyski, małopolski, podlaski, lubelski i jest duża szansa w łódzkim. A zobaczymy, co na Mazowszu się wydarzy, bo tutaj jest kwestia różnych tak mniejszych komitetów, więc zobaczymy.
Czyli sześć województw. To jest w zasięgu ręki.
Ja uważam, że to jest w zasięgu ręki, ale zobaczymy w czasie wyborów, bo tu już to jest takie politologiczne pytanie, a za chwilę wszyscy się dowiemy. Za chwilę jest wspaniały dzień, panie redaktorze. Sobota to jest wspaniały dzień, bo jest cisza wyborcza i wreszcie politycy nie będą wypadać z lodówki. I to jest bardzo przyjemne.
Patryk Jaki znowu ostatni raz. I teraz pan problem do niego. No, ledwo stał na nogach na końcu kampanii. Pan jak się trzyma fizycznie?
Bywało lepiej. Bywało lepiej. Zobaczymy. Dzisiaj kończę dzień około 23:30. Zobaczymy, jak wtedy będę wyglądał. A jeszcze dużo zdarzeń
zobaczymy
po drodze.
Zobaczymy, a może też zobaczymy się na przykład w poniedziałek, żeby skomentować wyniki. Wszystko przed nami.
Ja bardzo lubię w Radiu Wnet bywać.
Mamy
słuchać, polecam wszystkim.
Słusznie, dziękujemy bardzo. Doktor Tobiasz Bochecki, kandydat na prezydenta Warszawy. Panie doktorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia.
Proszę pędzić, ostatni dzień kampanii samorządowej, a my teraz będziemy też pędzić, będziemy pędzić do zespołu The Beatles.